Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu towarzyszącym pokazowi Przed, Po i Pomiędzy o konserwacji dzieł sztuki współczesnej. Dzisiejsze spotkanie jest już ostatnim z cyklu. Poprzednie są już dostępne na stronie internetowej. Jeśli Państwo są zainteresowani odsłuchaniem, to można odsłuchać na stronie. Natomiast to spotkanie o konserwacji filmów i fotografii poprowadzi Monika Supruniuk, konserwatorka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, która wykłada też na macierzystej uczelni na Wydziale Konserwacji.
Dzień dobry Państwu. Tak jak Ania powiedziała, pracuję na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni konserwacji sztuki dekoracyjnej i fotografii, ale również zajmuję się filmem. Pracuję też w Filmotece Narodowej w archiwum, gdzie razem z kolegami i z koleżankami opiekujemy się zbiorem najstarszych filmów na taśmie nitrocelulozowej. Dzisiejsze spotkanie chciałam poświęcić strategiom konserwatorskim dotyczącym sztuki współczesnej. Jest to dosyć młoda dziedzina, która rozwijała się przez ostatnie dwadzieścia, trzydzieści lat. Na początku były to próby eksperymentalne dotyczące poszczególnych dzieł sztuki, natomiast już od przeszło 10 lat ta specjalizacja dorobiła się własnej metodologii, metodyki, własnej teorii, którą chciałabym Państwu zaprezentować. Oczywiście będę kładła nacisk na film i fotografię, jednak konserwacja dzieł sztuki z takiego tradycyjnego założenia, ogólnie jej celem jest zachowanie oryginalnego i prawdziwego charakteru obiektu. Oczywiście możemy się jedynie domyślać, co do końca może znaczyć określenie oryginalny i prawdziwy w tym kontekście, bo jak wiemy, sztuka jest dość subiektywnym narzędziem komunikacji, ale jakby ogólnie do tego jakby celu służy nam konserwacja i opieka nad zabytkami. Jest to dosyć tradycyjne podejście, które jednak kładzie duży nacisk na materialność i fizyczność obiektów. Stara się jakby zachować ich integralność, tak aby każde dzieło sztuki było jak najbardziej kompletne i stara się zaradzić wszelkim rodzajom ubytkom oraz utracie tych dzieł. To tradycyjne podejście nie do końca może mieć zastosowanie w przypadku sztuki współczesnej, gdzie obiekty już nie są dwu- czy trzywymiarowe, ale niekiedy dodatkowo posiadają czwarty wymiar, którym jest czas. W tym wypadku pewne teorie konserwatorskie, które właśnie kładą duży nacisk na materialność dzieła, mogą nie mieć do końca zastosowania. Głównymi zagadnieniami, które są najczęściej poruszane w przypadku konserwacji sztuki współczesnej, której wkrótce tutaj omówię, są to właśnie pierwsza, to jest to taka metodyka postępowania, czyli proces, w którym są podejmowane wszystkie decyzje odnośnie tego dzieła. Kolejne jest to biografia dzieła sztuki, czyli jego życie od chwili stworzenia poprzez całe jego życie wystawiennicze, później życie muzealne, kolekcjonerskie i tak dalej. Co jest inne dość w porównaniu do tradycyjnych dzieł sztuki, to jest właśnie ta rola artysty przy podejmowaniu decyzji konserwatorskich. W przypadku dzieł sztuki współczesnych najczęściej mamy do czynienia z artystami, którzy stworzyli te dzieła. Możemy pokłócić się o kontakt z nimi. W przeciwieństwie do tradycyjnych dzieł sztuki, które pochodzą z ubiegłych stuleci, niestety tutaj nie mamy już tej możliwości. Jednym z największych i najbardziej problematycznych kwestii są na pewno nowe materiały używane w sztuce współczesnej. Od lat 60. XX wieku mamy do czynienia z pewnego rodzaju dematerializacją sztuki, czyli jakby ten aspekt fizyczny schodzi powoli na drugi plan. Na pierwszy plan natomiast wysuwa się intencja twórcy, idea dzieła sztuki i to nowe i plus dodatkowo nowe materiały używane do tworzenia tych dzieł. Ze względu na ten problem autentyczności i użytych nowych materiałów poruszę jeszcze kwestię retuszu, rekonstrukcji i odwracalności tych technik w konserwacji sztuki współczesnej, która przez to, że często materiały używane do tworzenia tych dzieł są reprodukowalne. Nie mają tego aspektu unikatowości, tak jak na przykład fotografia czy film. Często mamy do czynienia z wieloma kopiami, co umożliwia nam duże możliwości, może już nie w retuszu, ale w rekonstrukcji tych dzieł. Jeżeli mówimy o rekonstrukcji, to kolejne przychodzi nam do głowy, gdzie jest ta autentyczność w tych reprodukowalnych dziełach sztuki, kiedy możemy mówić o tym, że zachowaliśmy intencje, idee artysty, autentyczność dzieła i kiedy mamy właśnie do czynienia z oryginałem. Na koniec kilka słów powiem o patynie, która jest takim terminem często poruszanym w rozmowach konserwatorów i konserwatorek dzieł sztuki. My rozumiemy to jako ślad czasu odbity na obiekcie, czyli jakby całą jego historię. Więc jakby to też jest dla nas kwestia, zawsze kwestia umowna, kiedy ten ślad powinien zostać zachowany, a kiedy już możemy się pokusić o ingerencję konserwatorską, aby właśnie tej patyny troszeczkę odjąć od obiektu. Te wszystkie zagadnienia poruszają się w takich trzech obszarach. Pierwszy obszar to jest dzieło sztuki, w którym jakby odbija się jego materialność. Drugi obszar to jest artysta, twórca, który jakby jest równoważny, a niekiedy nawet myślę, że istotniejszy niż materia. Mam na myśli tutaj właśnie jego intencje i ideę tego dzieła. A trzeci obszar to jest rola i zadania konserwatora i również kuratora, opiekuna zbiorów. Jest to też stosunkowo nowe w podejściu do konserwacji sztuki, że tutaj rola różnych osób, które się opiekują zbiorami, które dobrze znają te zbiory, właśnie jak kuratorzy, archiwiści, jest niezbędna do przeprowadzenia takiej konserwacji. Coś widać dobrze. Jest, tutaj pokazuję Państwu na diagramie taki przykładowy model podejścia do konserwacji dzieł sztuki współczesnej. Mógłby on również dużo korzysta i czerpie z podejścia konserwacji do tradycyjnej sztuki. Mam oczywiście, jak mówię o tradycyjnej sztuce, to mam na myśli malarstwo, rzeźbę, różnego rodzaju rzemiosło, architekturę. Oczywiście to nie jest tak, że konserwacja sztuki współczesnej odcina się od spuścizny tej dziedziny tych mediów tradycyjnych. Wielokrotnie widzą Państwo, że artyści współcześnie również malują obrazy i rzeźbią, nie tylko zajmują się nowymi mediami. Jednak chciałam położyć tutaj w tym wystąpieniu nacisk właśnie na zastosowanie głównie filmu. Więc jakby ta dziedzina dorobiła się też własnej metody. Pierwsze zadanie, które stoi przed kuratorem, również konserwatorem dzieł sztuki współczesnych, to jest udokumentowanie obiektów. I tutaj nie chodzi tylko o opisanie stanu zachowania, w jakim obecnie jest obiekt, ale nowe media zmuszają nas do tego, aby dokładnie rozpracować dzieło w porozumieniu z artystą, w porozumieniu z kuratorem, dokładnie przeanalizować jego intencje w momencie, kiedy ono zostało stworzone i czy właśnie ten stan zachowania obecny odzwierciedla tę intencję. I do tego jest właśnie potrzebna ta dokumentacja, żeby odkryć dokładnie, jakie jest znaczenie tego dzieła. Bo jak wiadomo, w sztuce współczesnej często znaczenie, idea jest dosyć wieloznaczna i możemy na pierwszy rzut oka nie uchwycić pewnych niuansów, które później okazują się kluczowe, żeby móc mówić o zachowaniu autentyczności tego dzieła. W momencie, kiedy jesteśmy w stanie już przeanalizować stan zachowania i wiemy, jaka jest idea tego dzieła, porównujemy to w ten sposób, że patrzymy, czy ten stan zachowania obecny w jakiś sposób podważa to znaczenie. Szukamy pewnych różnic, tutaj akurat tak to jest określone, i w momencie, kiedy znajdziemy je, podejmujemy decyzję o jakiejkolwiek ingerencji w to dzieło. Najczęściej je znajdujemy, bo media używane współcześnie są dosyć wrażliwe na zniszczenie, ale oczywiście to jeszcze nie jest ten moment, kiedy zaczynamy działać. Gdyż wchodzimy w dosyć szerokie pole, gdzie musimy rozważyć wiele opcji i wziąć pod uwagę wiele czynników. Tak jak w przypadku tradycyjnych dzieł, oczywiście jest to estetyka, funkcjonalność, historia, znaczenie tego dzieła dla małej społeczności, dla całych zbiorów, ale również w przypadku sztuki współczesnej często są to też ograniczenia techniczne. Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie na przykład zrekonstruować albo naprawić. Utraciliśmy pewną wiedzę już na ten temat, więc tak, to oczywiście musimy wziąć pod uwagę. Do tego dochodzą oczywiście aspekty ekonomiczne, bo jak myślimy o wielkich instalacjach artystycznych, często one są dość kosztowne i też konserwacja ich wymaga dużego nakładu finansowego. I już podejście zupełnie praktyczne, czyli pilność, co tak naprawdę w pierwszej kolejności musimy zachować ze względu na to, że istnieje bardzo duże ryzyko, że jeżeli tego nie zrobimy teraz, to w przeciągu kolejnych nawet kilku lat utracimy to dzieło. W przypadku nie tylko sztuki współczesnej, ale również tradycyjnych dzieł sztuki, ważne jest też, kto tak naprawdę decyduje, kto jakby opiekuje się tymi dziełami, czyli pod czyją jurysdykcją są te obiekty, gdyż często zdania konserwatorów, kuratorów, właścicieli, artystów mogą być sprzeczne. I tutaj też musimy myśleć o tym, aby wypracować pewną wspólną wizję dzieła. Przepraszam. Zgodnie z tym sposobem postępowania zaczynamy właśnie od prześledzenia biografii dzieła sztuki. Ja to tak umownie nazywam, a tak można kolokwialnie powiedzieć, że po prostu jego życia. Od momentu, kiedy ono powstało, do momentu teraźniejszego. Tutaj Państwu pokazałam na tym slajdzie przykład z naszego archiwum. Jest to film Pan Tadeusz z 1928 roku. Po lewej stronie widzą Państwo oryginalną kopię tego filmu na nośniku z taśmy celuloidowej. Jest to kopia, która powstała w momencie, kiedy powstał film, służyła do projekcji, czyli możemy ją nazwać kopią oryginalną. Natomiast po prawej stronie widzą Państwo też film Pan Tadeusz z 1928 roku, powinna być jeszcze ukośnik 2014, bo jest to kolejna kopia tego filmu już na zupełnie innym nośniku, na dysku optycznym, DVD z ścieżką dźwiękową, bo film oryginalnie był niemy, na taśmie filmowej, jak Państwo widzą, jest tylko obraz, z opisami, z różnymi dodatkowymi elementami. W momencie, kiedy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy do archiwum czy do muzeum trafia ta kopia po prawej stronie, czyli samo to DVD. Oczywiście to tutaj używam dosyć dużego uproszczenia, ale możemy sobie wyobrazić, że ktoś, kto nie ma do czynienia z nośnikami filmowymi, nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak ten film wyglądał w momencie, kiedy powstał. Mówię tak też hipotetycznie, jak wyglądał, bo to jest tylko wizja, którą mamy w głowach. To, co zostało, mamy jedynie nośnik, a to, w jaki sposób był prezentowany, znamy ze źródeł, głównie z czasopism filmowych, gdzie są różnego rodzaju recenzje, ale nie mamy oczywiście takiej rejestracji całej tej projekcji pierwszej tego filmu. I jeżeli nie jesteśmy w stanie, jeżeli nie będziemy starać się odtworzyć tej biografii dzieła sztuki, po drodze utracimy wiele ważnych momentów, kiedy ten film miał okazję się zmienić. Od taśmy filmowej on mógł przejść bardzo różną drogę. Mógł zostać zgrany na taśmę później o innym podłożu. Przy okazji mogły zostać utracone te oryginalne barwy, które widzą Państwo na tym zdjęciu. Później mógł zostać zgrany na kasetę VHS, gdzie dodatkowo dostaje wtedy ten obraz zupełnie innych walorów estetycznych, a na koniec może zostać zdigitalizowany w postaci cyfrowej i wtedy już mamy do czynienia z zupełnie innym nośnikiem. Jesteśmy w stanie tylko go odtworzyć przy pomocy specjalnej aparatury, czyli komputera. Więc to jest akurat taki przykład, ale możemy wziąć pod uwagę też na przykład instalację, która była wielokrotnie wystawiana w różnych miejscach, w różnych galeriach, w różnych muzeach i za każdym razem była trochę zmieniana przez artystę, żeby ją dostosować do danego miejsca. I w momencie pozyskiwania takiej instalacji do muzeum również musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakim etapie życia mamy teraz tę instalację, ten obiekt i co tak do końca chcemy zachować. Musimy tak naprawdę też wybrać, który moment z życia tego obiektu jest w tym momencie dla nas najbardziej autentyczny, godny zachowania. Kolejną istotną bardzo kwestią w przypadku konserwacji sztuki współczesnej jest rola artysty, która się zupełnie zmieniła w porównaniu do tradycyjnej sztuki. Jeżeli konserwujemy stare obrazy, to oczywiście staramy się zbadać, kim był twórca, gdzie tworzył, z jakiego kręgu kulturowego się wywodzi i możemy na tej podstawie domyślać się, jaka jest idea artysty. W przypadku sztuki współczesnej wielokrotnie jest tak, że mamy wiadomości z pierwszej ręki, czyli możemy po prostu skontaktować się bezpośrednio z artystą, a jeżeli nie ma takiej możliwości, to z jego asystentami, z jego rodziną, z osobami, które były świadkami na przykład tworzenia jakiegoś dzieła i zebrać te informacje w bardzo bezpośredni sposób. Ale ta wydawałoby się idealna sytuacja bezpośredniego kontaktu z artystą rodzi dużo też problemów. Mianowicie ten temat w konserwacji sztuki współczesnej jest dosyć dobrze opracowany. Istnieją już specjalnie przygotowane kwestionariusze wywiadów z artystami. Pewne pytania specjalnie są stawiane w taki sposób zamknięty, żeby można było się dowiedzieć bardzo jednoznacznej odpowiedzi. Pewne pytania oczywiście są otwarte. Natomiast problem najczęściej jest w tym, że artyści ciągle czują się oczywiście mają do tego prawo, bo to są ich dzieła, ale ciągle czują się odpowiedzialni za nie, wchodzą w pewną rolę restauratora, czyli chcą aktywnie uczestniczyć i proponują swoje własne rozwiązania. Jest to oczywiście jak najbardziej fantastyczne w przygotowaniu takiej propozycji działań, natomiast czasami jest taka sytuacja, że artyści też nie do końca pamiętają, nie do końca żyją, po wielu latach mają już inne spojrzenie na swoją twórczość i też w pewien sposób chcą manipulować tym, co stworzyli. Na przykład nie będąc do końca zadowolonym z efektów, bo na przykład ówczesna technologia, nie wiem, w latach 80. nie pozwalała im na pewne działania, natomiast obecna już jak najbardziej jest na to gotowa, są w stanie też forsować pewne decyzje, które w jakiś tam stopniu mogą fałszować to dzieło, jakby podważać jego autentyczność. Więc tutaj ta rola artysty jest bardzo istotna, ale to też nie do końca jest tak, że artysta decyduje już decyduje o tym, jak to dzieło, które jest na przykład pod opieką oczywiście muzeum albo archiwum, ma w tym momencie wyglądać. Kolejnym zagadnieniem to jest bardzo szerokie zagadnienie nowych materiałów użytych w sztuce współczesnej, nowoczesnej. Tutaj Państwo widzą tradycyjne, chociaż tak naprawdę dwudziestowieczne materiały, czyli materiały używane do malowania obrazów czy innych rzeczy. Natomiast to, z czym mamy do czynienia zajmując się sztuką współczesną, to są już zupełnie inne media. Tutaj chciałabym wprowadzić taki termin, który jeszcze nie doczekał się polskiego odpowiednika. Ten rodzaj mediów, które wykorzystują czas, czyli trwają w czasie, nazywamy z angielskiego time-based media. One oprócz tego, że trwają w czasie, że ten czas jest ich tym czwartym wymiarem, dodatkowo jeszcze są często uzależnione od technologii. Czyli one mogą istnieć tylko w momencie, kiedy za nimi będzie sprawna technologia. Oczywiście tego nie widać często na wystawach, ale one są w 100% uzależnione od danej technologii. Do takich dzieł zapośredniczonych w czasie, w technologii możemy zaliczyć oczywiście film, wideo, art. Możemy zaliczyć różnego rodzaju instalacje multimedialne, jak również pokazy slajdów, które też trwają w czasie i też potrzebujemy do nich rzutnika, technologii. Różnego rodzaju dzieła dźwiękowe, dzieła audio, ale również teraz często tworzone dzieła z dziedziny sztuki komputerowej, ja to tak nazywam roboczo, mam na myśli oczywiście dzieła, które są stworzone cyfrowo przy pomocy komputerów i oprogramowania. I właśnie te dzieła w porównaniu oczywiście do poprzednich mediów zwróciły uwagę konserwatorów dzieł sztuki na nowe zagadnienia, jakim jest odejście od materialności. Tak jak mówiłam na początku, wcześniej tradycyjna konserwacja dzieł sztuki polega w dużej mierze na obcowaniu z materią, na obcowaniu z oryginalnym nośnikiem. W przypadku tego rodzaju dzieł sztuki, nasz oryginalny nośnik, może to być oczywiście taśma filmowa, może to być taśma VHS, może to być taśma dźwiękowa, czy nawet tak, dyskietka, czy płyta, teraz na przykład płyta dysk optyczny. One w pewien sposób nie odzwierciedlają do końca. Patrząc na nie i obcując z nimi, nie mamy tego samego przeżycia i doznania, jak oczywiście patrząc i obcując na przykład obrazy olejne. I to jakby powoduje, że musimy zmienić nasz stosunek do konserwacji i do całej teorii zakresu naszej ingerencji w dzieło. Właśnie przez to, że te materiały, co jest dosyć, myślę, kuriozalne, te materiały one bardzo szybko degradują i one wymagają bardzo dużej uwagi i opieki, ale myślę, że Państwo dokładnie wiedzą o tym, bo na co dzień się spotykamy z tego rodzaju nośnikami w domu i one, jeżeli się przegapi pewien moment ich aktualności, to jest bardzo duże ryzyko, że utracimy ten zapis, czyli utracimy to dzieło sztuki, które na nich zostało zapisane. Jest to bardzo szeroki temat, jeżeli chodzi o degradację nośników filmowych, fotograficznych. Mówię o nośnikach fotograficznych trochę mniej, ale jakby często to jest podobny rodzaj materiału, na przykład slajdy czy różnego rodzaju negatywy fotograficzne, to jest tak naprawdę ten sam materiał, co taśmy filmowe. Więc one ulegają bardzo, bardzo szybkiej degradacji. Przewiduje się, że taśmy filmowe, które zachowały się do naszego czasu, mają już około 100 lat, ponad 100, 100, prawie 120. 120, przepraszam, 120 lat. Te taśmy filmowe, one już niekiedy są właśnie w takim stanie, że nie jesteśmy w stanie nawet ich, jeszcze jesteśmy w stanie może je odtworzyć, ale już one nie niosą ze sobą żadnego zapisu, żadnej rejestracji. Przewiduje się, że ten proces degradacji nośników optycznych, fotochemicznych będzie postępował. Jak do tej pory udało się wypracować metodę ochrony, która polega tylko tak naprawdę na digitalizacji, czyli stworzeniu nowej kopii. Oczywiście to nie musi być digitalizacja, to może być też stworzenie kopii takiej samej, tą samą fotochemiczną drogą, ale teraz jakby digitalizacja jest bardziej dostępna i tańsza, dlatego o niej wspominam. W związku z tym albo możemy skopiować taki nośnik, albo możemy go oczywiście zachować, ale przechowując go w bardzo niskiej temperaturze. I to są dosyć ograniczone zabiegi, którymi możemy poddać te nośniki. Więc to znowu w przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia do konserwacji dzieł sztuki, nasz zakres ingerencji w oryginalny nośnik, w oryginalne medium, materię jest bardzo ograniczony. Możemy wypracować pewny standard, możemy się zastanowić nad strategią, selekcją, co wymaga w pierwszej kolejności zachowania, natomiast w przypadku retuszu, w przypadku rekonstrukcji tych dzieł, to wszystko jest uzależnione od nowych technologii, ale nie możemy tego porównać absolutnie do tradycyjnej konserwacji, czyli po prostu odtwarzania ręką konserwatora, konserwatorki brakujących ubytków, elementów tych dzieł. Chciałam właśnie tylko powiedzieć, że jeszcze na koniec, jeżeli mówię o tym zachowaniu i o sposobie degradacji tych materiałów, że niestety dla nas, archiwistów i konserwatorów, im nowsze, bardziej współczesne materiały, tym ich czas użyteczności, ich czas działania jest coraz krótszy. Tutaj wspominam o taśmie filmowej, która najprawdopodobniej jeszcze będzie trwała przez kolejne 100 lat. Myślę, że mam nadzieję, to są oczywiście moje subiektywne dość przewidywania, ale myślę, że ona jeszcze w ciągu 100 lat, co z punktu widzenia archiwum jest bardzo krótkim czasem, powinna dotrwać. Natomiast w przypadku dysków optycznych, w przypadku nowych mediów, nowych nośników, które zapisują dane cyfrowe, ich czas funkcjonalności jest bardzo ograniczony i niekiedy trwa 10-20 lat. Więc z punktu widzenia zachowania i konserwacji jest to bardzo pilny i wręcz katastrofalny problem. Jeżeli chodzi o zagadnienia dotyczące retuszu, rekonstrukcji, jak i odwracalności tych działań, w przypadku mediów, które są reprodukowalne, jak fotografia i film, czyli możemy zrobić wiele kopii tego samego dzieła, które niekiedy mają bardzo zbliżone parametry. Jeżeli są na przykład stworzone przez artystę, który przykładowo zrobił serię limitowaną edycję danej fotografii, mamy świadomość, że każda z nich ma ten sam oryginalny, autentyczny charakter. Nie możemy mówić do końca o unikatowości tych mediów, ale dzięki temu mamy nowe możliwości w rekonstruowaniu ich, może bardziej w rekonstruowaniu niż w retuszowaniu. Jeżeli chodzi o sam retusz, to w przypadku fotografii pozytywowych, czyli na papierze, tych, które oglądamy w galeriach, muzeach, ten retusz i ta ingerencja jest dość zbliżona do tradycyjnych dzieł sztuki. Tutaj Państwo widzą moją koleżankę akurat na tym zdjęciu, która retuszuje, czyli uzupełnia ubytki, niweluje wizualnie jakieś przebarwienia przy pomocy pędzelka i farb. Natomiast w przypadku filmów i nośników, czy to celuloidowych, czy magnetycznych, czy optycznych, oczywiście nie możemy sobie tego wyobrazić, że będziemy w ten sposób retuszować płytę CD, więc jakby to powoduje, że musimy na nowo jakby redefiniować ten zakres ingerencji pod tym kątem. Jeżeli chodzi o media reprodukowalne, to rekonstrukcja, czyli stworzenie nowej kopii, albo jak w przypadku wspomnianego pana Tadeusza, w naszym archiwum mieliśmy do czynienia z 3 kopiami tego samego filmu z 1928 roku, ale każda z nich była niekompletna. Czyli żadna z nich nie była integralną całością. Jedna kopia była dłuższa, druga krótsza, a trzecia kopia to były tylko fragmenty. Okazało się, że brakujące w pozostałych kopiach. W tym wypadku jesteśmy w stanie właśnie zrekonstruować taki film, bazując oczywiście na dokumentach i badaniach robiąc jakby kolejną jego kopię, nie na oryginalnym nośniku, ale kolejną kopię, stworzyć dzieło bardziej integralne. I to właśnie nam umożliwiają te media, które są reprodukowane technicznie. Tak samo fotografia. Pewne ubytki, czy brakujące na przykład fotografie w instalacji, która składa się z wielu fotografii, jesteśmy w stanie zrekonstruować w momencie, kiedy mamy oczywiście dostęp do negatywu albo do dokumentacji wcześniejszej danej wystawy. I jeszcze, jeżeli mamy sytuację taką, że mamy możliwość współpracy z artystą, to nam umożliwia zupełnie nowe podejście do tego zagadnienia. Oczywiście nowe media, nie tylko już fotochemiczne czy magnetyczne, ale również nowe media plastyczne, farby i tak dalej, one są nie do końca zbadane pod względem długości ich życia i tego, w jaki sposób będą się starzeć. I tutaj chciałabym poruszyć kwestię odwracalności naszych ingerencji. Właśnie na przykładzie takiego, możemy sobie wyobrazić taki współczesny obraz, który został namalowany współczesnymi farbami i niestety w wyniku jakiegoś uszkodzenia powstał tam ubytek. W momencie, kiedy wyretuszujemy ten ubytek w taki sposób, że nie będziemy w stanie później zdjąć tego retuszu bez narażenia obrazu na uszkodzenie, jakby dokładnie... Przepraszam. Powodujemy duże ryzyko, że w przeciągu kolejnych lat nasz retusz się zestarzeje również, bo każda nasza ingerencja konserwatorska jest nie jest ingerencją, która jest pomyślana na wieczność, więc mamy oczywiście tą świadomość, że nasz retusz będzie musiał zostać zastąpiony nowym retuszem w momencie, kiedy farby naszego retuszu będą trochę inaczej się starzeć niż farby oryginalne i wtedy z upływem czasu będziemy widzieć, że pewne na przykład kolorystyczne różnice, które będą mogły dosyć mocno ingerować w estetykę tego dzieła. Więc tak bardzo istotne jest to, żeby o tym pamiętać, że uzupełniając, retuszując dzieła, musimy używać takich materiałów i robić to w taki sposób, żeby ktoś po nas za kilkadziesiąt lat, a czasami nawet za kilka lat, był w stanie ten retusz usunąć bez uszkodzenia oryginału. W przypadku filmu i mediów właśnie reprodukowanych, retusz, rekonstrukcja czy nawet restauracja, możemy powiedzieć restauracja cyfrowa, jest zupełnie nową dziedziną, która dopiero jakby się klaruje i pewne działania, które w archiwum podjęliśmy kilka lat temu, już dzisiaj myślę, że po przemyśleniu byśmy je zmienili albo zmodyfikowali. Mam tutaj na myśli to, że filmy od jakiegoś czasu są digitalizowane, ucyfrowiane ze względu na to, że technika filmowa odeszła już praktycznie zupełnie od analogowych nośników fotochemicznych, czyli taśmy filmowej. Przez to, że są digitalizowane, jesteśmy w stanie w znacznie większym zakresie zaingerować w ten obraz, retuszując go, restaurując, rekonstruując niekiedy. Tak jak wspominałam o panu Tadeuszu, nawet z kilku kopii niekompletnych tworząc bardziej kompletny, bo on ciągle nie jest w 100% kompletny, bardziej kompletny film. W ten sposób rekonstruujemy sekwencję ujęć, ale również możemy się pokusić o usunięcie zniszczeń fizycznych nośnika taśmy, czyli wszystkich rys, zabrudzeń, plam. Również nasza ingerencja może posunąć się znacznie dalej. Możemy nawet spróbować obraz przybliżyć współczesnemu odbiorcy w ten sposób, że likwidujemy na przykład ziarno czy bardzo stabilizujemy ten obraz, żeby oglądając go nie było widać żadnych drgań. Oczywiście na ile te ingerencje są potrzebne i na ile one przypadkiem nie fałszują dzieł, to są jakby bardzo gorące pytania, które w każdych takich rozmowach na temat rekonstrukcji filmu, restauracji są podejmowane. Niestety często jest tak i to jest akurat symptomatyczne dla nowych technologii, że w momencie, kiedy one są wprowadzane, często ich użytkownicy bardzo entuzjastycznie podchodzą do różnych możliwości i oczywiście archiwa filmowe nie omija ten fenomen i często staramy się bardzo eksperymentalnie również traktować nasze dzieła i decydujemy się na przykład na usuwanie śladów, usuwanie cech charakterystycznych nośnika analogowego. Takim przykładem, nie wiem, Państwo na pewno pamiętają z kina, Jeszcze kilka lat temu to było bardzo widoczne na filmach, w kinie Iluzjon do tej pory. Mianowicie mam na myśli znaki kończące akt filmu. Czyli każda rolka, film składa się, kopia analogowa filmu, czyli taśma filmowa. Taka kopia ma kilka rolek. Każda z tych rolek ma na końcu taki charakterystyczny krzyżyk, kółeczko, najczęściej w prawym górnym rogu na obrazie i oglądając film czasami jesteśmy w stanie to zauważyć. To sygnalizuje kinooperatorowi, że w tym momencie, kiedy wyświetli się to kółeczko albo ten krzyżyk, musi włączyć drugi projektor, na który jest założona kolejna rolka filmu, tak aby widzowie nie zauważyli momentu, kiedy zmieniane są te taśmy filmowe. Jest to bardzo ciekawa cecha, moim zdaniem, charakterystyczna nośnika analogowego, bo ona odzwierciedla sposób prezentacji, jest widoczna, jest bardzo materialna, ale często podejmuje się decyzję, żeby podczas cyfrowych zabiegów restauratorskich, naprawczych, zlikwidować te znaki, żeby one nie zakłócały widzom projekcji. Oczywiście to są bardzo takie już teoretyczne rozważania, ale o ile oczywiście to wpływa na walory estetyczne, obraz jest wtedy mniej właśnie nie zakłócony żadnymi dodatkowymi znakami, natomiast może nasunąć się pytanie, na ile się wtedy odcinamy od tego fizycznego nośnika, tego nośnika oryginalnego, na którym ten film został stworzony i czy za kolejne 100-150 lat nie utracimy tej wiedzy, nie będziemy w stanie tę biografię tego dzieła sztuki prześledzić w sposób rzetelny, właśnie nie mając tych cech charakterystycznych oryginału, który niestety w przeciągu pewnie kolejnych kilkudziesięciu lat już zostanie zdegradowany. Oprócz tych zagadnień związanych z degradacją nośników dzieł sztuki współczesnej, mam to właśnie na myśli głównie te filmowe, fotochemiczne, magnetyczne, mamy do czynienia w przypadku konserwacji time-based media, czyli właśnie tych dzieł z czasem, w czasie, z technologią bardzo istotną i bez której tak naprawdę te dzieła nie będą funkcjonować. Jak dobrze wiemy, technologie audiowizualne ulegają bardzo szybkiemu przedawnieniu. Często w przeciągu kilku lat pewne modele monitorów, projektorów, nośników już przestają być zupełnie produkowane, a w momencie, kiedy przegapimy ten moment i dostajemy tego typu nośniki do archiwum i nie mamy niestety żadnych urządzeń ich odtwarzających, jakby tracimy tę informację, to dzieło czy ten zapis, który jest na nich. Znowu kolejne strategie konserwatorskie zostały opracowane, aby ten problem rozwiązać. Są one bardzo ogólne, też nie chcę mówić, która jest lepsza, gorsza, bo to też, tak jak Państwo widzieli na tym diagramie te opcje, to bardzo zależy od różnych uwarunkowań, kontekstu, również finansowego i tak dalej, więc podstawowym zabiegiem, który możemy zrobić i który tak naprawdę robimy bez względu na to, czy mamy odtwarzacz do danego nośnika, czy nie, to jest przechowywanie. To jest zwrócenie uwagi na to, że te nośniki, one muszą być przechowywane w świetnych warunkach. Niekiedy te standardy przechowywania, jak praktycznie nie zawsze, są dużo bardziej restrykcyjne niż w przypadku tradycyjnych dzieł sztuki, co jest dość trudne niekiedy do zrozumienia decydentom. I w związku z tym pierwsze, co możemy zrobić, to przechowywać te dzieła w jak najniższej temperaturze. dzieła, mam na myśli nośniki, i później monitorować ich proces degradacji. W momencie, kiedy zauważamy, że coś niepokojącego dzieje się z takim nośnikiem, wtedy podejmujemy decyzję o jego ratowaniu. Drugim podejściem do problemu przedawniania technologii jest migracja, czyli zmiana nośnika na nowszy, bardziej aktualny nośnik. I to oczywiście migrują Państwo często pliki w komputerach, ale też ma to również się odnosi do mediów analogowych i tak jak wspominałam, Pan Tadeusz mógł być na początku na taśmie filmowej, później został przegrany na taśmę magnetyczną, VHS, czyli bardziej aktualny dla danego czasu nośnik, bardziej dostępny, więcej odtwarzaczy VHS było wtedy w domach i bardziej przystępny. A następnie, jeżeli już one zostały wyparte przez kolejną technologię, taka taśma magnetyczna została przegrana na dysk optyczny i tak dalej, i tak dalej. Migracja ma to do siebie, że niestety przy każdym takim przegraniu tracimy bardzo dużo z walorów estetycznych takiego obrazu. Oczywiście w archiwach staramy się zachowywać wszelkie standardy i tutaj głównie mam na myśli przegrywanie robocze, bardziej takie domowe. Natomiast mimo to, że przywiązujemy do tego bardzo dużą uwagę, jednak tracimy pewien raz, że walor estetyczny. Projekcja cyfrowa nigdy nie będzie tym samym, co projekcja z projektora kinowego, z taśmy filmowej. Nie mówiąc już o nośnikach magnetycznych, które zupełnie mają inny charakter, inny rodzaj zapisu. Więc tutaj migracja z jednej strony ratuje nasze dzieło, bo mamy ciągle tę informację, mamy do niej dostęp, ale z drugiej strony może nie jest idealnym rozwiązaniem, jeżeli mamy do czynienia zwłaszcza z dziełami sztuki, których estetyka jest tak ważna. Kolejnym terminem nowym w konserwacji dzieł sztuki współczesnej i również strategią radzenia sobie z przedawnieniem technologii jest emulacja. Emulacja polega na zasymulowaniu starej technologii na nowej technologii. Czyli w przypadku na przykład dzieł komputerowych, takich na przykład, które były tworzone w latach 90. Jak Państwo pamiętają, mieliśmy wtedy do czynienia z zupełnie innym softwarem, zupełnie innymi rodzajami oprogramowań, zupełnie innymi kodami. Oczywiście to powoduje teraz to, że nie jesteśmy w stanie ich odtworzyć, ale przy pomocy programistów jesteśmy w stanie napisać taki kod, który będzie z jednej strony działał, będzie umożliwiał nam dostęp do tych dzieł na komputerach współczesnych, a z drugiej ze współczesnym oprogramowaniem, a z drugiej strony będzie symulował stare, nawet pod względem wizualnym, stare oprogramowanie. Oczywiście, jak można sobie wyobrazić, jest to najbardziej pracochłonna i kosztowna strategia w konserwacji. Ona dotyczy głównie dzieł sztuki, gdzie ta funkcja technologii jest bardzo istotna i ma olbrzymi wpływ na wizualną stronę dzieła. W przypadku masowych zabiegów, na przykład jak w przypadku filmów kinematograficznych, no byłoby to bardzo, bardzo utrudnione. Natomiast jest to też podejście dosyć jednostkowe, tak jak na ogół w konserwacji tradycyjnej, że do każdego obiektu staramy się podchodzić w bardzo jednostkowy sposób. W przypadku tych mediów reprodukowalnych, jak taśmy i tak dalej, jest to trudne, bo jak Państwo widzieli poprzednio na slajdzie, archiwum składa się z setek tysięcy puszek z taśmą, różnego rodzaju, wieloma dyskami optycznymi i tak dalej. Więc jakby ta jednostkowość już jakby zostaje bardziej pragmatycznie potraktowana na to, żeby jak najwięcej rzeczy zachować. I jeszcze jest jedna strategia, która jest najbardziej dowolną strategią i otwartą. Nazywana jest w literaturze, upraszczając, reinterpretacją dzieła, czyli nie jest może położony taki wielki nacisk na to, czy ta projekcja, którą teraz na przykład Państwo widzą, jest to projekcja filmu Zew Morza, która miała miejsce kilka lat temu w kinie Iluzjon. Był to film przedwojenny, też niemy, który udało się zdigitalizować. Jest to projekcja cyfrowa z muzyką na żywo. Jak Państwo widzą pod tym ekranem, taką pomarańczową łunę. Tam jest taka fosa z orkiestrą. Czyli ona bardzo symuluje takie pokazy przedwojenne, gdzie ta orkiestra najczęściej właśnie nie była nigdy widoczna, ci muzycy, tylko oni często właśnie byli ukryci pod tym podium. Więc jest tu jakiś rodzaj reinterpretacji, nadaniu nie emulacji, niedosłownego przeniesienia, ale nadaniu pewnych aspektów, wybranych cech tej współczesnej cyfrowej projekcji, cech oryginalnych, które miałyby właśnie tak trochę nam przybliżyć to doświadczenie przedwojenne, którego oczywiście nigdy nie będziemy w stanie do końca zrekonstruować. Kolejnym zagadnieniem w przypadku konserwacji sztuki współczesnej i tradycyjnej jest zagadnienie związane z patyną. Tak jak wspominałam na początku, w konserwacji często jest poruszany ten temat, bo często się mówi o tym, że patyna właśnie jest to ten ślad czasu, który został odciśnięty na danym dziele, bo wiemy, że żadne dzieło nie żyje w próżni i nawet jeżeli nie jest wystawiane przez bardzo, bardzo długi czas, to podlega naturalnym procesom starzenia. Papier żółknie, fotografia często się ulega przebarwieniu, bardzo charakterystycznym przebarwieniom. Filmy również ulegają spatynowaniu i jest to zawsze bardzo, bardzo problematyczny aspekt, na ile możemy pozbawić dzieło tej patyny, a na ile ta patyna zaczyna nam przeszkadzać w odbiorze tego dzieła. Tutaj bardzo znana historia ostatnio z Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie została zupełnie oczyszczona niedawno i też był było dużo sprzeciwu właśnie zarzucającym konserwatorom, że zbyt za mocno jakby oczyścili to sklepienie ze względu na to, że jednak odbiorcy są przyzwyczajeni do jakiegoś rodzaju, do jakiegoś obrazu, a zwłaszcza jeżeli myślimy o czymś, co jest stare, to też mamy w głowie właśnie tę patynę, ten ślad czasu, który nam się wydaje bardziej autentyczny i oryginalny niż nawet poparte badaniami, jak w przypadku właśnie Kaplicy Sykstyńskiej, poparte badaniami decyzja konserwatorska, że właśnie tak wyglądało to dzieło, a nie tak, jak wyglądało chwilę wcześniej. W przypadku dzieł sztuki audiowizualnej jest o tyle ciekawa sytuacja, że współcześni artyści często symulują patynę. Ja mówię patynę, oczywiście w cudzysłowie, mam na myśli różnego rodzaju rysy, drgania obrazu, postarzają filmy celowo. I jak Państwu pokazywałam, współczesne narzędzia do rekonstrukcji cyfrowej ingerencji w obraz umożliwiają nam zdjęcie tych zamierzonych efektów postarzania. Więc tutaj jakby jest kolejne zagadnienie, które musi być dokładnie bardzo przeanalizowane podczas podejmowania tych decyzji. Co faktycznie wpływa na odbiór, co jest dla widza, co wydaje się widzom zupełnie uargumentowane i zasadne, jaki rodzaj zniszczeń, a jaki rodzaj zniszczeń przeszkadza, a jaki rodzaj zniszczeń jeszcze miał na myśli artysta, na przykład specjalnie decydując się na to. Jeszcze właśnie na koniec chciałam powiedzieć o tym czwartym wymiarze dzieła sztuki, który wcześniej jakby nie miał racji bytu, mianowicie tym czasie i jego właśnie roli na jego wpływie na zachowanie autentyczności. Przez to właśnie, że dzieła sztuki, które są zapośredniczone, które trwają w czasie, one wymagają technologii, mają nośniki, a efekt końcowy, który widzimy w galeriach, w muzeach czy w kinach, to jest już efekt jakby pośredni, czyli on wynika z działania pewnej technologii i z działania nośnika, który jest odtwarzalny. I to powoduje, że znowu szukamy i zastanawiamy się, gdzie tak naprawdę jest umiejscowione to dzieło, czy w nośniku, czy w technologii, czy w projekcji, na ile jesteśmy w stanie tak zasymulować przy pomocy nowych, już Państwo znają te problemy, które mamy przy przedawnianiu technologii czy przy degradacji nośników, w jakim stopniu jesteśmy w stanie przy pomocy nowych technologii zbliżyć się do oryginału i czy tak naprawdę w ogóle jesteśmy. I tutaj jakby ta dyscyplina konserwacja sztuki współczesnej jest dosyć dynamiczną dyscypliną, która właśnie musi szukać też w innych dziedzinach sztuki, gdyż tak jak wspominałam, to tradycyjne podejście do konserwacji, ono jednak bardzo jest nacechowane materialnością. W tym miejscu przychodzi z pomocą muzyka, mianowicie teoria muzyki, gdzie dzieło tak naprawdę, autentyczne dzieło to jest partytura, która jest wykonywana przez różne orkiestry, różnych wykonawców. Czasami są to dobre wykonania, czasami gorsze, ale nikt nie oczywiście one są zgodne z partyturą i z założeniami kompozytora, ale podczas nawet tych gorszych i lepszych wystąpień nikt nie podważa autentyczności tego, że to jest akurat utwór danego kompozytora czy nie. I właśnie konserwatorzy zastanawiają się nad tym, na ile ta teoria traktowania nośnika technologii jako pewnego rodzaju partytury, która będzie odgrywana przez konserwatorów, kuratorów, techników, jak można tę teorię właśnie zastosować i jakoś wyzwolić się od tej materialności dzieła sztuki i móc właśnie zwrócić uwagę na też inne, na idee i na właśnie znaczenie tego dzieła. Kolejną dziedziną wiedzy, z której też korzystają konserwatorzy dzieł sztuki współczesnej, to jest konserwacja obiektów etnograficznych, która mimo wszystko jest znana od bardzo dawnego czasu, również podejście do konserwacji tych obiektów ulega też zmianom. Natomiast to, co jest wspólnego dla sztuki współczesnej i obiektów etnograficznych, to na przykład użycie bardzo efemerycznych materiałów dostępnych na co dzień. To, co jest chyba jedno z najbardziej istotnych rzeczy, ta intencja twórcy i kontekst powstania. Przepraszam. Bez tego bez tej wiedzy, która stoi za dziełem w przypadku obiektów etnograficznych, jak i obiektów sztuki współczesnej, czyli właśnie zrozumienia, czemu służy ten obiekt, jaka jest intencja, jaki jest kontekst, jakie jest znaczenie dla społeczności. Jakby bez tej wiedzy nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zdecydować, w jaki sposób ten obiekt powinien zostać zachowany i czy jesteśmy na przykład w ogóle w stanie w jakiś sposób zaingerować i czy w ogóle czasami możemy zaingerować w ten obiekt. Tam na slajdzie był chyba jednym była chyba napisane, tylko zaznaczona kwestia etyki konserwatorskiej. Zapomniałam powiedzieć dwa zdania na ten temat, ale miałam na myśli głównie to, że w przypadku akurat dzieł etnograficznych to jest bardzo znaczące, bo często te dzieła są, na przykład mają bardzo dużo nacechowań religijnych, kultu, ale też w przypadku ogólnie dzieł sztuki współczesnej czasami konserwatorzy nie mają narzędzi i możliwości zachowania pewnych elementów czy całego dzieła. I tutaj też jest istotna sytuacja, że ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, musimy znać swoje ograniczenia. Czasami są to ograniczenia finansowe, ale czasami też są to ograniczenia po prostu technologiczne i możliwości, jakie są dostępne w danym czasie. Dlatego z pomocą jakby tutaj nam pomocna staje się nam bardzo dokumentacja wtedy. Czyli jak najbardziej rzeczywiste to może złe określenie, ale jak najbardziej szczegółowe udokumentowanie danego dzieła. Czasami jest to z biegiem czasu to się staje jedynym dziełem sztuki, ta dokumentacja, zwłaszcza w przypadku sztuki konceptualnej czy performance'u, ma to zastosowanie, ale jest to jakby bardzo istotna i kluczowa sprawa dla przyszłych konserwatorów, dla przyszłych opiekunów danych obiektów, żeby zdać sobie sprawę ze swoich ograniczeń i w momencie, kiedy wydaje nam się, że w tym momencie nie jesteśmy w stanie zrobić nic użytecznego, to na pewno jesteśmy w stanie udokumentować to dzieło w taki sposób, żeby w przyszłości może udało się je lepiej zachować. I zaczęłam od takiego bardzo ogólnego stwierdzenia, czym jest konserwacja, która ma na celu zachowanie prawdy i oryginału o danym dziele, co jest bardzo enigmatyczne. Natomiast ta prawda i ten oryginał, ta autentyczność była widziana właśnie głównie w materialności. W przypadku tych dzieł sztuki współczesnej, które opierają się na technologii, ten aspekt autentyczności musi zostać trochę przesunięty na inne obszary. Dlatego powstają nowe teorie, jak i nowe cele konserwacji. Jednym z nich jest właśnie to, że celem konserwacji jest dokumentacja i zachowanie charakterystycznych cech obiektów, tak żeby uwolnić konserwatorów od tego fetyszyzowania materialności i pozwolić im na to, żeby te dzieła mogły dalej być dostępne, ale już na przykład na innych nośnikach, lub też zachowanie tożsamości, też w sumie bardzo ogólny termin, i stworzenie bardzo zbliżonych do autentycznych warunków wystawiania, co jest bardzo istotne właśnie z punktu widzenia tych dzieł, które są dostępne tylko i wyłącznie przy pomocy całego oprzyrządowania i całej maszynerii stojącej jakby w cieniu za nimi. Ja bym chciała teraz już skończyć, ale bardzo liczę na pytania. Może Państwo mają jakieś pytania, może jakiś termin był niejasny albo jakiś kwestia Państwa zaciekawiła, bardzo chętnie odpowiem. No właśnie, tak chciałam zacząć, że może bez nazwisk. Na ogół ja mam do czynienia głównie ze spadkobiercami, jednak ta kwestia analogowa, na zasadzie nośników analogowych, fotograficznych i filmowych już ma jakiś czas, już jest dosyć stara, więc mojego doświadczenia najczęściej mam do czynienia głównie z dziećmi albo z kuratorami, którzy... Dzieci oczywiście brały często udział w tworzeniu jakichś dzieł i oczywiście jest to bardzo ciekawe doświadczenie. To bardzo też zależy od podejścia, wiadomo, danej osoby. Miałam akurat dwa przeciwstawne zupełnie doświadczenia. Jedna rodzina bardzo mocno... bardzo mocno chciała ingerować w konserwację i wizję tego, jak dzieła ich ojca, bo to były córki, jak dzieła ich ojca powinny wyglądać teraz, a z drugiej strony miałam inną sytuację, gdzie była duża dowolność. Więc z jednej strony jest to zawsze ciekawe doświadczenie, bardzo dużo wiedzy można uzyskać, przebywając w otoczeniu, często są to pracownie, które do tej pory funkcjonują przynajmniej tak sentymentalnie w domach, albo można właśnie dużo dowiedzieć się o samym warsztacie twórcy. Natomiast jednak nie miałam nigdy doświadczenia tak bezpośrednio z artystą, więc tego wpływu jego akurat na dane dzieło takiego mocnego nie poczułam, ale myślę, że tak, że to jest dosyć problematyczne. Dziękuję.
Myślę o sztuce dadaizmie. To można powiedzieć tak, że sztuka tam powiedzmy przypadku i tak dalej i to dadaizm, tak? I teraz czy konserwator, no nie wiem, trzyma się jakiegoś schematu, czy no jak pani to widzi? Bo to w dużej mierze jest przypadek.
Tak. To jest bardzo... interesujące pod tym względem, że właśnie jak przedstawiałam ten model, on oczywiście jest bardzo otwarty, ale głównie on ma pomóc konserwatorom w położeniu pewnych akcentów podczas ich działań. Raz, że tak jak pan mówił, że faktycznie to jest dzieło przypadku, czyli tutaj mogą wchodzić w zakres dwa podejścia, bo też jest już taka dygresja, jest też tak trochę, że każdy konserwator oczywiście podchodzi dosyć subiektywnie do swojej pracy. Oczywiście ma te wszystkie standardy, modele, które mu pomagają się poruszać jakoś, ale ja na przykład widzę w tej sytuacji dwie możliwości podejścia. Jedna to jest rekonstrukcja takiego przypadku, a druga to jest fetyszyzacja właśnie tego oryginalnej materii, czyli w zależności od tego, jak to dzieło zostałoby zachowane, to z jednej strony moglibyśmy mieć do czynienia z tym, żeby wręcz bardzo skrupulatnie chcieć zachować, nie wiem, każdy najmniejszy element tego dzieła, poddając go wielkim zabiegom konserwatorskim, tak żeby to dzieło było autentyczne pod względem fizycznym, ale z drugiej strony możemy też mieć inne podejście i pokusić się o pewien rodzaj rekonstrukcji, mam tutaj na myśli albo stworzenia takiego dzieła na nowo, na podstawie oczywiście różnego rodzaju dokumentacji, albo stworzenia pewnego rodzaju wydarzenia, czyli jakby odwzorowania wydarzenia. I tutaj jakby to nigdy nie jest też decyzja jednostkowa, tutaj jakby tu musimy wziąć pod uwagę też i kuratora, i źródła, i nasze indywidualne podejście do tych kwestii dosyć już filozoficznych. Więc ja na przykład bym widziała na przykład takie dwa rozwiązania w tej sytuacji, ale równie dobrze ktoś mógłby jeszcze wpaść na coś mądrzejszego i też coś zaproponować. Dziękuję. Coś jeszcze? To dziękuję Państwu bardzo za cierpliwość i zapraszam na wystawę o konserwowanych dziełach dla zachęt. Dziękuję.